Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. W audycji Polityczna dogrywka sprawy gospodarcze, ekonomiczne goszczą proporcjonalnie do ich wartości, mam takie wrażenie. Często wspominamy tu też sławetny bon mot prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona, gospodarka głupku, z puknięciem się w czoło, jeśli dobrze pamiętam. Przynajmniej tyle pozytywnego po sobie zostawił. Dlatego dziś gościem, ekspertem w politycznej dogrywce jest pan dr Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba z Paradyża. Dziękuję. O, witam pana doktora. Coś...
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Aura się zmieniła. Panie doktorze, na gospodarkę ogólnie rzecz ujmując wpływ ma bardzo wiele czynników, ale gdybym pana spytał rok temu na przykład o wpływ, przemożny wpływ czynników zdrowotnych, to by się pan zdziwił?
No, na pewno bym się zastanowił.
No bo jest tego trochę i te zdrowotne nie byłyby najważniejsze, gdyby aktualnie najważniejsze nie były, a są.
Dokładnie, dokładnie.
Panie doktorze, mam takie dane. Polska gospodarka zaskakuje na plus. To jest artykuł na portalu, poważnym portalu Business Insider. I tu wynagrodzenia w górę, płace, wzrost poniżej inflacji trochę, no ale... Takie same dobre wieści?
No prawda jest taka, że po najnowszych publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego polska gospodarka wypada generalnie dobrze. Na pewno wypada o wiele lepiej niż wielu z nas przewidywało podczas jakby rozpoczęcia się tego kryzysu.
I na tle?
No na tle innych krajów Unii Europejskiej, bo widać znacząco, że nawet porównując rok do roku PKB, Polska straciła tam średnio 9 punktów, natomiast chociażby średnia unijna to jest 12 bodajże i 0,5% czy 0,5 punktu procentowego. Także porównując się z innymi krajami Unii, wypadamy całkiem nieźle.
Jest pan zdziwiony? Pan zwykle sceptycznie podchodził do takich prognoz optymistycznych. To jest taka cecha ekonomistów.
Zdziwiony nie jestem. Jestem na pewno pozytywnie zaskoczony. Myślę, że w dużym uproszczeniu ten sukces, możemy go tak nazwać, jest efektem działalności czy kreatywności polskich przedsiębiorców. Bo widać było, jak szukali rozwiązań, jak sobie poradzić z obecnymi ograniczeniami, prawda? Czyli restauracje, które do tej pory świadczyły usługi na miejscu, zaczęły wysyłać produkty na wynos. Szukali różne przedsiębiorstwa, nawet z branży motoryzacyjnej, zamiast produkować samochody, zaczęły produkować asortyment do szpitali. Nawet z naszego podwórka mamy przykłady, gdzie branża automotive produkowała stroje ochronne do szpitali. Także myślę, że przede wszystkim ta kreatywność polskiego przedsiębiorcy dała tutaj ten pozytywny wynik, plus pomoc państwa.
A no właśnie, te tarcze, skupmy się przez chwilę na tym, te tarcze były bardzo wszechstronne, głównie, no ale to taka propaganda trochę pewnie, głównie na zachowanie miejsc pracy i to się sprawdziło.
Dokładnie.
Ale również jeśli chodzi o płynność przedsiębiorstw, niektóre branże po prostu nie mogły w żaden sposób uzupełnić tej luki.
Zgadza się, bez pomocy państwa.
Kultura na przykład, ale to kultura nie jest najważniejsza, jednak umówmy się, w gospodarce.
Tak, ale jeżeli chcemy zachować miejsca pracy, chcemy zachować ten zespół, ten personel, który do tej pory mieliśmy, no to bez pomocy państwa, chociażby w takich kosztach stałych, jak koszty ZUS-u, no bez pomocy państwa byłoby im bardzo trudno przetrwać.
No również samorządy, prawda? W jakiś sposób?
Tak, no każdy samorząd również szukał sposobów, jak pomóc przedsiębiorcom. Dobrze, że każdy z rządzących, tak to nazwijmy, dostrzegł to, że gospodarka jest bardzo ważna dla funkcjonowania każdego regionu. No i każdy z nich szukał sposobów czy to w ujęciu globalnym, czy to w ujęciu samorządowym, jak pomóc przedsiębiorcom przetrwać ten pojawiający się kryzys.
Panie doktorze, deficyt, ale bo na ogół w tych rozmowach z samorządowcami oni już mają świadomość, jakie będą mieli luki w dochodach i co będą musieli ciąć, ale deficyt globalny, że tak powiem, ogólnopolski jest niepokojący?
Jest, no przekroczyliśmy barierę 100 miliardów złotych, to jest bardzo dużo. Pamiętam, że takim poważnym deficytem kilka lat wcześniej to był poziom około 90 miliardów. Teraz mamy 109, co jest no, bardzo ryzykowne. Na pewno to wpłynie na poziom finansów publicznych, na pewno to wpłynie na to, jakie będą się pojawiały inwestycje. No i to, co najbardziej nas, ekonomistów, no, czego się najbardziej obawiamy, to czy rząd nie postanowi wprowadzić po raz drugi zamrożenia gospodarki. Myślę, że to przedsiębiorcy mogliby nie przetrwać, a tym bardziej finanse państwa, które i tak już są bardzo mocno naruszone.
Ale to może być konieczność. To bardzo trudno się przewiduje w tej materii cokolwiek. Są również takie ruchy, które i takie poglądy, które twierdzą, że to jest całkowicie niepotrzebna awantura z tym COVID-19. No ale tak czy inaczej większość rozsądnych ludzi mówi, że może nadejść druga fala. I co wtedy?
Ja myślę, że...
Nauczyliśmy się czegoś przez ten czas?
Panie redaktorze, myślę, że Polacy nauczyli się bardzo dużo, chociażby z zachowaniem pewnego rygoru sanitarnego. Nie mówimy tutaj o zamykaniu gospodarki, natomiast wykorzystując tą wiedzę, czy tą wzbogaconą edukację wśród społeczeństwa, myślę, że moglibyśmy przetrwać drugą falę kryzysu bez konieczności zamrażania gospodarki. Co jest ważne, dopiero w tej chwili, no brakuje nam jeszcze kilku punktów procentowych, żeby wrócić do poziomu sprzed rozpoczęcia się epidemii, czyli ten poziom powiedzmy stycznia, maj, marzec, to był ten taki wielki dołek, w którym znalazła się polska gospodarka. No dzisiaj wychodzimy z tego kryzysu i teraz w sytuacji, kiedy nakładem wielu sił udało się przedsiębiorcom, udało się gospodarce wyjść z kryzysu, zamykanie ponownie, zamrażanie ponownie gospodarki byłoby bardzo ryzykowne dla przedsiębiorstw.
Ja znowu tu zacytuję najnowsze dane. Sprzedaż detaliczna w lipcu wróciła do normy, a nawet przekroczyła lutowe dane. Produkcja również. To są pozytywne dane, że tak się wyrażę, w sensie przyszłości.
Tak, oczywiście, no, jeżeli udało nam się, nazwijmy to tak umownie, wyjść obronną ręką z kryzysu i wracamy do tego poziomu sprzed pojawienia się wirusa, no to należy się tylko cieszyć. Natomiast no, pytanie, jakie będą dalsze kroki, jakie będą prognozy tego, co rząd planuje zrobić. To jest dla nas bardzo ryzykownie i też trochę nie wiadomo.
Profesor Marek Belka, dziś eurodeputowany takiej dziwacznej formacji jak Koalicja Europejska, ale członek SLD, na szczęście bardziej ekonomista niż polityk, no dosyć pozytywnie się wypowiada o tej sytuacji. Polska gospodarka przechodzi nieźle przez kryzys, mówi były premier i były szef NBP-u Marek Belka. Ale bardzo go niepokoi deficyt. Bez deficytu poszukajmy w pańskiej wiedzy ekonomicznej takiej odpowiedzi. Bez deficytu w ogóle nie da się współcześnie prowadzić gospodarki, inwestycji. Były już takie przymiarki, pamiętam, tak. Rozmawialiśmy w tym studiu na początku tego roku jeszcze.
Panie redaktorze, teoria mówi, że moglibyśmy funkcjonować bez deficytu, ale musielibyśmy ograniczyć wydatki państwa. To jest bardzo trudne, szczególnie w sytuacji, kiedy no, mamy rozbudowane świadczenia socjalne i bardzo trudno byłoby to zabrać obywatelom. Natomiast
no, politycy musieli być szaleni, żeby ograniczać tego typu rzeczy.
Natomiast można próbować ograniczać deficyt. No i tutaj pojawia się sytuacja, gdzie musimy ciąć pewne koszty. No i teraz znowu pojawia się problem, jakie? Co musielibyśmy zrobić, żeby ograniczyć wydatki państwa? No i zawsze komuś musimy zabrać, prawda? Żeby ktoś mógł dostać. Więc to jest bardzo trudne.
Są naczynia połączone, tutaj
ale
nie ma.
To jest bardzo trudna negocjacja i prognoza, jak zrobić, żeby było dobrze.
No i właśnie, nie chcę pana pytać o ogólne spojrzenie na przyszłość, bo to, jak ustaliliśmy, wpływ czynnika zdrowotnego jest tutaj przemożny i można się nieźle pomylić, ale no, optymizm w narodzie i rzeczywiście na przykład, ja wiem, takie czynniki jak sprzedaż detaliczna, to jest wszystko element pozytywny jednak.
Jak najbardziej. No, sprzedaż detaliczna wraca do poziomu sprzed kryzysu. No jeszcze poziom budownictwa czy poziom produkcji przemysłowej,
no to będzie
trochę nam, trochę do tego nam brakuje, ale porównuje się tą sytuację w polskiej gospodarce do tak zwanego modelu V, czyli bardzo mocny spadek naszego PKB, prawda, naszych wskaźników produkcyjnych i bardzo szybki wzrost w tych miesiącach letnich. Natomiast to są bardzo dobre dla nas informacje. I teraz pytanie, jeżeli dalej będziemy edukować społeczeństwo, jeżeli będziemy przestrzegać zasad tego reżimu zdrowotnego, jeżeli będziemy mieli świadomość tego, że musimy uważać na wirusa, to myślę, że zamrażanie gospodarki nie będzie konieczne i dalszy rozwój polskiej gospodarki jest możliwy.
I oby tak się stało. Prace rządzących nad nowym budżetem, to będzie dopiero układanka nieprawdopodobna, ale to prawdopodobnie już nowy rząd w nowym składzie.
Prawdopodobnie tak.
A ja chcę nawiązać do rzeczy ciekawej, mam wrażenie. Ekonomista profesor Niedzielski stanął na czele Ministerstwa Zdrowia. To jest ewenement w historii III Rzeczpospolitej.
To jest bardzo bardzo ciekawy eksperyment. Myślę, że ma duże szanse na to, żeby się udało. Dlatego, że zawsze, kiedy lekarz jest ministrem zdrowia, no to patrzy przez pryzmat stricte medyczny. Natomiast tutaj możemy połączyć wskaźniki ekonomiczne z tą perspektywą medyczną. Byłaby szansa, że te pompowane miliardy złotych do systemu służby zdrowia mogłyby zacząć być wydatkowane w sposób racjonalny, efektywny.
To jeszcze ważna rzecz, to były szef Narodowego Funduszu Zdrowia. Czyli na finansach zna się służby zdrowia. Bo to mamy takie dane, że nakłady rosną ogromnie. Co roku jest wyższy nakład na służbę zdrowia, a poprawy brak.
Zgadza się. No, wciąż pojawia się ten sam efekt, czyli system jest wadliwie skonstruowany, należałoby go zmodernizować. Tak, żeby te środki, które trafiają do służby zdrowia, były wydatkowane w sposób
efektywny. No już zjedliśmy tą żabę w postaci decentralizacji i teraz jemy żabę w postaci centralizacji. To wszystko kosztuje właśnie te zmiany.
Szansa jest taka, jeżeli ekonomista stanął na czele resortu zdrowia, to jest szansa na to, żeby pewne rozwiązania systemowe można było zmienić. Natomiast obawiam się tego, że jako polityk obecny w strukturach rządowych może odejść od swojej wiedzy ekonomicznej i jakby wdrażać już znane rozwiązania, które nic nie poprawią w tym systemie.
No, odchodzący minister zdrowia, pan profesor Łukasz Szumowski, był mocno krytykowany, ale zapomniano przypomnieć, że tak się wyrażę na koniec, jego dwóch osiągnięć. Uporządkował onkologię, ale przede wszystkim wprowadził e-recepty. To jest pierwszy krok do uporządkowania rynku leków, który jest okradany rok w rok regularnie.
Zgadza się. No, pomijając
e-recepty, to jest po prostu wszystko można wrzucić w komputer i się dowiedzieć, ile, kto, dlaczego, po co, skąd.
Zgadza się. No, taki monitoring jest niezwykle potrzebny. To na pewno uszczelni system służby zdrowia, więc może będziemy mogli zobaczyć,
nareszcie,
gdzie te pieniądze uciekają, przynajmniej w jednym
z miliardy.
Stanów. Dokładnie. Natomiast no, trzeba tu podkreślić. No, jest ta e-recepta, no, to jest niewątpliwy sukces byłego pana ministra.
Jakkolwiek zmęczony psychicznie zostawił resort, chyba w nie najgorszym stanie, ale no, oczekiwania wobec nowego ministra zdrowia to jest właśnie klucz problemu, mam wrażenie. Bo tak żeśmy zaczęli dzisiejszą naszą rozmowę od tego, że wpływ czynników zdrowotnych na gospodarkę jest przemożny.
No, ja myślę, że do tej pory jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji, gdzie minister zdrowia miał tak duży wpływ na to, jak będzie kształtowana gospodarka i jak rząd będzie wprowadzał jakiekolwiek obostrzenia, jak ta gospodarka ma funkcjonować. Życzę mu dużo dobrego, natomiast jak jego wiedza ekonomiczna zostanie wykorzystana w praktyce, no to zobaczymy w przyszłości.
No tyle, ile dostanie władzy, a ta władza rzeczywiście jest. Panie doktorze, spytam jeszcze raz, czy ekonomista na czele Ministerstwa Zdrowia to może być dłuższa praktyka?
Myślę, że tak.
I to w tym nadzieja?
Myślę, że tak. Myślę,
bo już 6% PKB jest niedługo.
Myślę, że jeżeli będziemy zarządzać każdym sektorem naszej gospodarki czy naszego państwa, pamiętając o tym, że ekonomia jest tutaj bardzo, bardzo potrzebna i to rozsądne, ekonomiczne myślenie jest tutaj niezwykle istotne, to jest szansa, że byłaby to dobra praktyka, dobry przykład na to, jak funkcjonować.
Chociaż na zakończenie chcę przywołać taką historię, jak ogromny zysk PGNiG-e. Jak pan to skomentuje?
Dobre zarządzanie.
A poza tym no, gotówka od Rosjan.
Zgadza się.
Też bardzo dowcipny.
Ale to bardzo długi proces, który zakończył się na szczęście za polski sukces.
To zawdzięczają Waldemarowi Pawlakowi, bo to on taką fatalną umowę z Rosjanami zawiązał.
Na szczęście jest to już za nami.
No i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy program. Bardzo dziękuję panu doktorowi za udział w audycji.
Dziękuję również.
Doktor Marcin Cywiński, ekonomista z Akademii Jakuba Sparadyża, dziś był gościem audycji i komentował dla państwa. A to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Zrealizował Andrzej Pijanowski, a na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.